To jest wykład otwarty w radiu RMF 24.
Ja się nazywam Krzysztof Urbaniak, a to jest program Wykład Otwarty. W jego ramach naukowcy z różnych dziedzin odpowiadają na nurtujące nas pytania i wyjaśniają świat. No i teraz, skoro zakończył się jeden rok i rozpoczął nowy 2026, to nastał czas na rozmowę o czasie. Co to jest? Kiedy to nasze rozumienie czasu się pojawiło, jak reagują na niego różne organizmy. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pan dr Maciej Mulak, fizyk, popularyzator nauki z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki na Politechnice Wrocławskiej, prowadzący kanał na YouTubie Fizyka bez zamulania. Dzień dobry, panie doktorze, a może dobry wieczór?
Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło.
Jak najlepiej zacząć rozmowę, którą będziemy słuchać w Radiu RMF 24 w niedzielę, późnym popołudniem, ale później o różnym czasie, panie doktorze?
No, osobiście nie lubię niedziel przed całym tym zabieganym tygodniem, ale właśnie, jak mam nadzieję, wkrótce uchylimy kilka szczegółów słuchaczom. Czas może być w fizyce ułudą, więc o tym za chwilkę pewnie porozmawiamy.
Oczywiście. Panie doktorze, zadam chyba jedno z najtrudniejszych pytań. Czym jest czas?
Tak, to jest pytanie, które fizykom stawia się w różnych okolicznościach przyrody. I niestety, choćby takiego fizyka torturowano, to na to pytanie nie odpowie. Nie ma tutaj konsensusu wśród naukowców. Istnieje natomiast kilka niektórych szalonych, bardzo ciekawych hipotez, które są analizowane w świetle współczesnej nauki, współczesnej fizyki.
To ale poprosimy o te hipotezy.
Tak. Czym jest czas? To jest kwestia otwarta. Może zacznę troszkę z niższego C, bo to jest oczywiście pytanie o tak zwane pojęcie pierwotne, prawda? Tak. Znaczy, co to jest czas, co to jest przestrzeń.
Tak.
Strasznie to trudne. To są pytania, na które nie ma odpowiedzi wprost. Można ewentualnie mówić o tych wielkościach operacyjnie. To jest tak, jak zapytać fizyka, co to jest ładunek elektryczny. To zupełnie z innej bajki, z innej branży pytanie bardziej techniczne, więc na to nie ma odpowiedzi. Można mówić o tym operacyjnie. Więc podobnie jest z czasem. Mnie bardzo podobają się takie próby interdyscyplinarne, to powiedzmy, niech to będzie nasze pierwsze podejście do czasu, jakby do kryształu, gdzie oglądamy te różne ściany tego kryształu, prawda, z różnych stron. Więc tak. Zacznijmy z tego dolnego C. Więc takie podejścia bardzo nam bliskie w podcaście interdyscyplinarne. No właśnie, John Archibald Wheeler, mentor samego Feynmana, wybitny fizyk, powiedział coś takiego, wykorzystał graffiti. Mogę powiedzieć, gdzie go odkrył. Otóż, że czas jest to boska sztuczka, żeby wszystko nie wydarzyło się naraz. Bardzo mi się to podoba, bo jest to troszkę poetyckie, ale wbrew pozorom jest
wiele
to
mówiące.
Tak, jest to takie właśnie po ludzku wiele mówiące.
Tak. Żeby następowało coś jedno po drugim, tak?
Tak jest, pewna sekwencja zdarzeń. Tak jak przestrzeń tutaj, powiedzmy, troszkę się już wymądrze, służy nam do porządkowania w przestrzeni rzeczy, prawda? Do porządkowania rzeczy. Tak czas służy nam do sekwencjonowania, porządkowania tak zwanych zdarzeń, punktów w czasie. No a oczywiście ciągnąc jeszcze te wstępne klimaty lżejsze, zanim przejdziemy, powiedzmy, do pana pytania o fizykę, no właśnie, zobaczmy, że sam Einstein, może o tym za chwileczkę, Einstein tutaj był bardzo chłodny w wypowiedzi, taki bardzo techniczny, ale odpowiedział bardzo uczciwie. Czas to jest to, co mierzą zegary. Można się obrócić na pięcie i troszkę obrazić, no zaraz, ale to przecież nic konkretnego. Ale jednak, jeżeli wczytamy się w te słowa, wmyślimy, to jest to bardzo uczciwa odpowiedź.
Tak.
Może szczegóły za chwilkę. No, czas To chyba Hector Berlioz powiedział, że czas to taki nauczyciel, który w końcu zjada swoje dzieci, prawda? To takie okrutne. No rzeczywiście, przebywanie w czasie jest karane śmiercią. Więc różne są tutaj ludzkie próby takiego ustawienia się do tego fenomenu, bardziej lub mniej dowcipne. No życie jest tragikomiczne i też tak podchodzimy do czasu.
A panie doktorze, kiedy to nasze rozumienie czasu się pojawiło? Coś tutaj wiemy?
Uczciwie jako fizyk, żeby nie zamulać, to mógłbym odpowiedzieć w ten sposób, że fizyka nowożytna zrodziła się w pryncypiach, czyli matematycznych zasadach przyrody Isaaca Newtona. To jest koniec XVII wieku. Więc wtedy Newton wprowadził, zresztą zrobił to bardzo elegancko, tak matematycznie, jako prawdziwy uczony, mianowicie założył, że czas jest absolutny. To znaczy dla króla i żebraka w całym wszechświecie płynie tak samo. Aha. Że przestrzeń jest pewnym pudłem, prawda, taką totalną sceną w całym wszechświecie, prawda, to jest totalne podejście Newtona i również czas jest absolutny. To, proszę zwrócić uwagę, było dla ówczesnych ludzi, to jest lata 80. XVII wieku, musiało być to szokujące, bo przecież ludzie wtedy jeszcze nie byli tak zżyci z czasem, prawda? No nie noszono czasomierzy na rękach, tak jak my dzisiaj, nie zerkano na smartfony co chwila i tak dalej. Więc dla nich ten czas był bardziej psychologiczny, bardziej taki organiczny, no wręcz prawda, no krótko mówiąc życiowy. Cykle,
tak, od wschodu do zachodu słońca.
Dokładnie, tak, prawda. No, rolnik angielski w tamtym czasie przecież kompletnie inaczej funkcjonował niż zamyślił sobie to Newton. Więc to było chyba szokiem dla ludzi, kiedy się zorientowano, że taki pomysł czasu absolutnego został wprowadzony. Prawda? Że czas płynie jednostajnie w całym wszechświecie. Natomiast zaraz potem pojawiły się mocne krytyki, które podobno, można o tym sporo poczytać w ciekawych źródłach, za sprawą ogromnego autorytetu Newtona, który się nie patyczkował ze swoimi partnerami naukowymi. No krótko mówiąc, one były jakoś zamiecione pod dywan. To są słynne, prawda, opinie Leibniza, który korespondował przez takiego impresario Samuela Clarka z Newtonem, że mistrzu, panie Newtonie, ale to jest chyba inaczej. Czas nie może być absolutny. Czas to jest po prostu następstwo zdarzeń. To nie jest coś, co płynie absolutnie. Gdyby nie było rzeczy, gdyby nie było obiektów we wszechświecie, nie byłoby sensu mówić o czasie, prawda? W ten sposób. Potem mamy filozofów, choćby Kanta, prawda, że to jest pewne wewnętrzne przeżycie, coś subiektywnego. No, potem taką postacią grubą, prawda, istotną w historii fizyki jest Ernst Mach. Poważną, bo on był takim mentorem, takim nauczycielem Einsteina i on też właśnie uważał, że czas jest nie jest absolutny, jest względny. Jest po prostu, wynika z sekwencji zdarzeń. Tak. Z drugiej strony, znowu schodząc z tego takiego troszkę mądralskiego górnego C, zobaczmy, że tak jak pan redaktor zapytał, no ludzie mierzyli się z tym od prehistorii. No. Dla mnie, pamiętam jak to przeczytałem gdzieś, zrobiło wrażenie coś takiego, że podobno w języku malajskim jest takie stwierdzenie, czas potrzebny na zjedzenie banana. O, prawda? To jest dla nas coś bliższego niż jakieś abstrakcyjne pojęcia fizyczne. Po prostu ludzie od wieków, to jest pewnie prehistoria, no gdzieś od tysięcy lat przecież, no może łowcy, zbieracze jeszcze tego, chociaż może nawet już oni. W każdym razie to jest, to gdzieś ginie w mrokach dziejów, tutaj pewnie można by się spierać. W każdym razie ludzie wymyślali takie okresy, które są organicznie bliskie, prawda, życiu, jak właśnie czas potrzebny na zjedzenie banana choćby.
Albo czas potrzebny na zjedzenie banana z bułką.
Albo na przykład.
Powiedział Adam Małysz, nasz słynny
skoczek. Tak jest, tak z rana. Tak. No więc tak to wyglądało. Oczywiście sam pomiar czasu sprawiał ogromne trudności. Czas zawsze był mierzony przez różne kultury. To nie jest my cup of tea, jak mówię, ale troszeczkę się tym interesujemy z Lucyną Rukwolską, z którą prowadzimy podcast Fizyka bez zamulania i robimy różne researche na te tematy, więc to puchnie, jest to naszą pasją. Więc ludzie mierzyli czas przede wszystkim przez zjawiska cykliczne, prawda? No, rolnicy od Memphis w Egipcie po Ur w Mezopotamii, cykle, prawda, księżycowe, słońca, to była taka podstawowa, no, taka pryncypialna zasada, astronomiczne cykle, prawda. Chińczycy z kolei, zupełnie z innej beczki, mierzyli czas palonymi się kadzidełkami, prawda. W Europie również używano, to już były takie liniowe pomiary, tak? Jak długo wypali się kadzidełko. To również były takie lokalne, prawda? Bliskie ciału wręcz.
I można powiedzieć, metody. Że czas pachniał wtedy.
Właśnie, tak? Albo klepshydra, złodziej czasu, tak? Czyli klepshydra, czyli przelewanie wody. No, Egipcjanie przesypywali zgniecione, zmiażdżone skorupki jajek, tak? Piasek. A więc też taki proces liniowy, nie cykliczny, ale liniowy. Więc woda, piasek, skorupki jajek. I to był duży problem. No potem wpadnięto na pomysł, żeby mierzyć czas, powiedzmy, pulsem, tak? Astrologowie i medycy to były takie najbardziej chyba intratne zawody, no gdzieś tam już od średniowiecza, a zapewne i wcześniej, chociażby w starożytnym Egipcie, oczywiście wcześniej. Więc to były zawody, które wymagały już jak najbardziej dokładnego pomiaru czasu. No przy kliencie trzeba było, prawda, się wykazać profesjonalizmem. No więc używano oczywiście pulsu, czy właśnie jakichś zegarów powiedzmy takich tych przepływowych, ale to dopiero, i tutaj już wracam do mojej branży, to dopiero Galileusz, jako młody student w Pizie, on już chyba był wtedy, przepraszam, on już chyba był wtedy profesorem, tak, matematyki, nie studentem. W każdym razie obserwował dyndający się, proszę sobie wyobrazić, kandelabr, w Pizie, w katedrze w Pizie, no to niestety robią naukowcy w czasie nabożeństw, prawda? Tak było kiedyś, nie może jest teraz. W każdym razie obserwował ten dyndający się kandelabr. Nie było jeszcze wtedy oczywiście elektryczności. No i zauważył rzecz absolutnie podstawową, z której kiedy opowiadam o tym studentom na wykładach, to się uśmiechają, prawda, podejrzanie, ale ludzie do tej pory na to nie wpadli, że okres wahań tego żelastwa ze świecami nie zależy od amplitudy, od wychylenia, jak daleko, prawda, się to wychyla na tych powiewach gdzieś tam pod sklepieniem tej katedry, więc jeżeli jest to większe wychylenie, to będzie to szybszy ruch, a przy mniejszym kącie wychylenia będzie to wolniejszy ruch. To jest tak zwany izochronizm, czyli właśnie stałość okresu, niezależność od amplitudy. No i to był przełom, dlatego że Galileusz wpadł na pomysł, jak mierzyć właśnie czas wahadłem formalnie matematycznym, tak? Nie zdążył za życia skonstruować takiego grandfather clock, takiego znanego nam zegara stojącego. Zrobił to dopiero Christian Huygens, jego taki następca, powiedzmy, naukowy. No, potem bardzo ważna rzecz pojawiła się na horyzoncie, mianowicie jak zabrać taki zegar wahadłowy na pokład okrętów. No, trudna sprawa. Tak. To się kolebie.
Jak on będzie mierzył czas, kiedy wszystko
się kiwa? No właśnie, jak na kolebiącym się pokładzie mierzyć takim zegarem wahadłowym. No więc ludzie oczywiście tutaj zawsze coś wymyślą, no i pojawił się taki geniusz, zresztą z zawodu stolarz, John Harrison, który skonstruował na polecenie zresztą króla i parlamentu brytyjskiego taki chronometr sprężynowy, który Anglicy zabrali na pokład. Ja mam tutaj taką, zresztą można to znaleźć w literaturze, teorię, że dzięki temu Anglicy podbili świat, ponieważ oni wykorzystali ten chronometr, czyli wzorzec czasu na pokładzie, do, jak zapewne nasi słuchacze wiedzą, do wyznaczania długości geograficznej.
Tak.
Prawda? Kiedy statki angielskie wypływały, powiedzmy, z Londynu, z Tamizy, spadała tak zwana bomba, powiedzmy o 12 w południe, prawda? Wtedy nastawiano taki chronometr na dany czas londyński. To był już południk Greenwich, czyli południk, prawda, jak to dzisiaj w filmach wojskowych, Zulu Time, czyli zero, prawda? Mhm. Czas zero, więc południk zerowy, ustalony w końcu przez Anglików, bo on przebiegał i przez Madryt, i przez Rzym, prawda, i tak dalej, to inna historia. Natomiast wyznaczano czas wzorcowy, ten Greenwich, i taki okręt ze śmiałkami, powiedzmy, płynął gdzieś na Karaiby przez Atlantyk. No i teraz ustalenie szerokości geograficznej od wieków było proste, to Wikingowie musieli już przecież robić, albo jacyś, prawda, pływający w Indonezji na tratwach ludzie. Mianowicie wystarczy zobaczyć, jak wysoko jest Słońce nad horyzontem w maksymalnym położeniu, w zenicie, to znaczy w cudzysłowie, kiedy, jaką przyjmuje pozycję najwyższą na nieboskłonie.
Tak.
Jeżeli jest w zenicie, ściśle mówiąc, nad nami, prawda, jesteśmy na równiku, a jeżeli dotyka, głaszcze horyzont, no to jesteśmy na dalekiej północy.
Tak.
Ale straszliwym problemem dla tych żeglarzy było określenie długości geograficznej, czyli gdzie jesteśmy, prawda, po południkach. Mhm. No te flotylle hiszpańskie, portugalskie, angielskie pływały przy brzegach. Pływały przy brzegach, tak. Ponieważ bano się wypłynąć dalej, żeby nie stracić orientacji. Mhm. No i oczywiście, jak się można domyśleć, te okręty tonęły. Pal diabli, ludzkie życie, które wtedy nie było, prawda, cenne dla królów, ale gorzej ze złotem, z przyprawami, które szły na dno. I w końcu zarówno Hiszpanie, jak i Anglicy się zdenerwowali, to znaczy władze tych imperiów. Dosyć tego, musimy mieć jakiś pomiar długości geograficznej.
To w było końcu czas taki. To pieniądz.
Właśnie, czas to pieniądz, czas dokładnie.
Czas to, tak, złoto. To
osobna, tak. Kto ma bliżej zegar atomowy przy swojej giełdzie, ten zresztą teraz wygrywa, prawda, w tych transakcjach światłowodowych. Ale to inna sprawa, możemy do tego przejść później. W każdym bądź razie pojawił się taki śmiałek, John Harrison. To była ogromna nagroda, kilkudziesięciu, bodajże 20 tysięcy funtów. Duże pieniądze obecnie. Dla człowieka, który skonstruuje taki zegar, żeby zabrać go na pokład, no i mieć wzorzec czasu, prawda? Teraz króciutko tylko przypomnijmy słuchaczom. Każde 15 stopni długości geograficznej to jest godzina. Ziemia się kręci wokół osi w 24 godziny, prawda? To jest, to jest obrót dobowy, ten spin dobowy. No więc jeżeli podzielimy te 360 stopni na 24, no to mamy 15 stopni długości geograficznej. To jest godzina. Na naszej szerokości tutaj, prawda, Wrocław, Kraków, circa about, jest powiedzmy około 1000 kilometrów, takie 15 stopni długości geograficznej. Od Włodawy po, nie wiem, Cedynie gdzieś, nie? Tutaj tak. Powiedzmy na granicach kraju. No w każdym bądź razie Ziemia, oczywiście jak wiemy, kręci się z zachodu na wschód. Można to przetestować po zużyciu paliwa Boeingów, jak lecą, prawda, pod prąd i z prądem. Słońce wschodzi na wschodzie, ale Ziemia się kręci z zachodu na wschód. W każdym bądź razie wynika z tego, że jeżeli tacy marynarze z Londynu, prawda, przebili się przez gdzieś koło Gibraltaru, wypłynęli już na ocean, no to płynęli na zachód. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że są gdzieś na Atlantyku, wychodzą w południe, kiedy słońce jest, prawda, w najwyższym punkcie, więc jest 12, tak? Ale ich zegar wskazuje godzinę 10. Ten wyskalowany nad Tamizą w Londynie, 10. Dwie godziny różnicy wstecz. To znaczy, że są 2 razy 15, czyli 30 stopni długości geograficznej na zachód wcześniej, prawda? Bo na wschód będzie później. No, więc w tym momencie pojawiła się opcja, no właśnie, wypuszczania się dalej. Więc taka historia. Czas to imperium, prawda? Czas, pomiar czasu to władza. Pomiar czasu to jest podbój świata.
Czy czas jest wszędzie, czy są miejsca, gdzie nie ma czasu?
To jest ciekawe pytanie. I można na nie odpowiedzieć dosyć spójnie w taki sposób, że tak jak wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, Newton, jako powiedzmy taki pryncypał, prawda, fizyki, rzeczywiście rozpostarł tą arenę absolutnego czasu.
Tak, tak, tak. Czas to absolut, tak.
Tak jest. Ale to wszystko w pewien sposób zdemolował, zrujnował, no można by powiedzieć przewrócił szachownicę Einstein. No i to nazwisko pewnie tu się jeszcze pojawi dzisiaj kilka razy.
Tak, wrócimy do tego.
Tak jest. Otóż Einstein pracuje jako urzędnik patentowy w Bernie, w urzędzie patentowym, z pełnym szacunkiem do pracy, prawda, cleaning ladies, do pań sprzątających, ale dosłownie to była pozycja tuż nad nimi. Urzędnik patentowy trzeciego stopnia. I tenże człowiek w ciągu jednego roku, tak zwany, to był rok cudów, 1905 rok, wymyśla, prawda, fizykę na nowo. Można by mówić o innych jego pracach, ale teraz tylko wspomnę właśnie o tej pracy, która dotyczy tak zwanej szczególnej pierwszej teorii względności, bo potem przyszła teoria grawitacji z 1915 roku. No i w tej szczególnej teorii względności, która dotyczy światła, Einstein przewraca szachownicę z tą fizyką klasyczną. To znaczy, to jest pierwszy stopień odpowiedzi, powiedziałbym, do pytania pana redaktora, mianowicie, czy czas płynie tak samo, prawda, wszędzie. Otóż nie, to jest sam początek. Otóż okazuje się, że czas w obrazie Einsteina i tej nowej fizyki, o której potem ludzie, prawda, będą dyskutować przy absyncie, cygarach, papierosach, w kawiarniach, w fizyce przyjmujemy pewien nowy paradygmat. Tak wynika z teorii i tak wynika też z eksperymentu obalenie eteru przez Michelsona Morleya. Mianowicie, że pewną świętością, skałą, fundamentem jest prędkość światła. Muszę od tego zacząć, chociaż brzmi to mądralsko, ale to naprawdę jest główny hub tej historii. Okazało się, że prędkość światła jest pewną wielkością jakby nie z tego padołu, nie z tego świata. Ona jest niezmiennicza, jest stała. Dla wszystkich obserwatorów, no tu muszę dla formalności dodać inercjalnych, ale to jest gruba sprawa, to jest powszechna rzecz. To jest naprawdę pryncypialna zasada. Krótko mówiąc, prędkość światła to skała, fundament. Ale wtedy ruchomymi piaskami, dosłownie jak wydmy ruchome w czołpinie, prawda, stają się pomiar przestrzeni i pomiar czasu. Tak naprawdę chodzi tutaj głównie właśnie o czas. Bardzo mnie zastanawia, i to jest taki punkt zwrotny, kiedy Einstein po raz pierwszy występował publicznie po napisaniu swojego artykułu, to powiedział takie słowa: "Gentlemen, it's about time." Panowie, proszę Państwa, chodzi tak naprawdę o czas. On nie jest absolutny. Jest tak, że pomiar czasu, w konsekwencji też potem odległości, zależy od ruchu obserwatora. Najbardziej takim zgranym szlagierem, najbardziej powszechnym chyba tutaj motywem takim opowieści jest oczywiście paradoks bliźniąt. Otóż, no właśnie, jest dwóch bliźniaków, albo w różnych wersjach, prawda, powiedzmy Homer na Ziemi, Odyseusz, który leci w kosmos rakietą. No i ten, który leci rakietą, rozpędza się do dużej prędkości, powiedzmy, żeby to miało jakiś sens, o tym jeszcze powiem, i wraca na Ziemię. Okazuje się, że ten kosmonauta, który odbył taką kosmiczną podróż i wrócił na Ziemię, będzie młodszy. To jest rzeczywiście fakt fizyczny. Paradoks wiąże się z faktem. Paradoks to jest prawda, która stanęła na głowie, żeby zwrócić na siebie uwagę. O, bardzo mi się podoba takie stwierdzenie, chyba Chestertona, ale nie jestem pewien. W każdym bądź razie chodzi o to, że dlaczego to nie ten ziemianin, prawda, nie może być młodszy, skoro można by pomyśleć, że to on się oddala na Ziemi od tego kosmonauty i wraca do niego.
No właśnie, dlaczego?
Prawda? No właśnie, okazuje się, że nie ma symetrii między tymi układami Ziemi i rakiety. To nie są układy symetryczne. Symetria układu inercjalnego, tutaj niestety jest troszeczkę takich technikali, jest złamana. Rakieta musi zawrócić, choćby z tego powodu traci inercjalność, czyli ruch jednostajny, wywołuje pewne przyspieszenie, no i ten układ jest wyróżniony. To jest tylko jedna noga jakby wyjaśnienia, bazująca na szczególnej teorii. Jest również druga noga, która bazuje na teorii grawitacji, ale może nie chciałbym w to wchodzić. W każdym bądź razie rzeczywiście ten kosmonauta, ten Odyseusz, który wraca na Ziemię, będzie młodszy. Powiedzmy, gdyby to była sowita prędkość o parę lat. Ale problem jest poważniejszy.
Sowita, czyli jaka, panie doktorze?
No, to zależy od prędkości. Mówimy tutaj o tak zwanej dylatacji czasu, dylatacji, czyli rozciągnięcia czasu prędkościowej, bo jest też grawitacyjna z filmu Interstellar na przykład, o czym możemy powiedzieć za chwilkę.
Wspaniały film.
Tak, bardzo go lubię, widziałem wiele razy, ale to może odłóżmy na dosłownie minutkę, dwie, natomiast wróćmy do tej dylatacji czasowej, tej prędkościowej. Otóż pytanie, no ile lat może upłynąć na Ziemi? To zależy od prędkości. Jest to kwestia, mówiąc brutalnie, pieniędzy, tak? A mówiąc bardziej konkretnie, no, technik rakietowych, paliwa, silników na antymaterię, nie wiem, jądrowych, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, jeżeli mamy możliwości techniczne, to być może jest świetlana, nomen omen, przyszłość. Jeżeli mielibyśmy możliwość rozpędzenia się do prędkości rzędu połowy prędkości światła i więcej, chodzi o taki, no właśnie, sowity kęs tej prędkości, uwaga, 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Bo może powinienem nawet na początku tych opowieści kosmicznych powiedzieć o tej stałej przyrody, fundamentalnej, z jakichś dziwnych powodów. No, taki jest ten wszechświat. 300 tysięcy kilometrów na sekundę, 7 razy dookoła równika w sekundę. Światło ze Słońca potrzebuje 8 minut, żeby do nas dotrzeć, prawda? Zanim cokolwiek zarejestrujemy. Na rubieżu Układu Słonecznego godziny, tak? Do galaktyki naszej sąsiadki Andromedy 2,5 miliona lat. 2,5 miliona lat biegnie światło, nie? Więc to, co widzimy wieczorkiem, ta rozmyta plamka, to wystartowała 2,5 miliona lat temu. To światło wystartowało, kiedy dzisiaj je dostrzegamy. Wracając, więc ta prędkość jest dla nas ogromna, ale w kosmosie jest tak naprawdę żółwiem. Taka ciekawa rzecz. W każdym razie, jeżeli właśnie, ja przepraszam, bo zagaduję pana, ale
śmiało
pociągnę jeszcze. Tak, więc jeżeli mielibyśmy takie silniki, prawda, takie paliwo i śmiałków, no to możemy lecieć w takiej rakiecie, powiedzmy, parę lat i w zależności od prędkości, jak wrócimy na Ziemi może minąć 100 lat, ale równie dobrze 1000, ale równie dobrze milion i więcej. Więc to jest troszkę one way ticket. To jest fizyczny fakt. Rzeczywiście tak by było. Prawda? Podróż w czasie jest możliwa w przód. To jest fakt. I to jest ta dylatacja prędkościowa. No jest jeszcze grawitacyjna.
Tak.
Jako fani Interstellaru...
Potwierdzam.
Tak. No właśnie, okazuje się, że...
Tam, przypomnę, też była podróż w kosmos, na Ziemi działo się źle, trzeba było znaleźć jakąś planetę B, no i tutaj
tak
szykowano
jest.
Dwa albo trzy, już nie pamiętam ile, statki kosmiczne, które leciały w przestrzeń kosmiczną szukać dla nas tej planety B, a może planety C.
No, Matt Damon tam, prawda, gra takiego troszkę podejrzanego osobnika, który coś tam, prawda, chował przed ludzkością. McConaughey jest niesamowity w tym filmie. No ale to zostawmy dobre filmy.
Nie spoilerujmy.
Nie spoilerujmy. Tak. W każdym bądź razie planeta Millera, na którą się dostają, chociażby o niej powiedzmy, tak, która jest w pobliżu Gargantui, czyli ogromnej czarnej dziury, tam jest potężne ciążenie grawitacyjne związane z sąsiedztwem czarnej dziury. W związku z czym okazuje się, i to jest też fakt fizyczny, oprócz tej dylatacji prędkościowej, to wynika z konkretnych wzorów w zasadzie gimnazjalnej matematyki Einsteina. Trudno w to uwierzyć, ale naprawdę gimnazjalnej matematyki Einsteina, twierdzenia Pitagorasa. Można pokazać, że dylatacja czasu właśnie jest efektem prędkości. Ale ciekawszą rzeczą jest tutaj efekt grawitacyjny. Otóż im silniejsze pole grawitacyjne, tym czas będzie płynął względem obserwatora, prawda, zewnętrznego. Zawsze jest względem. Zaraz jeszcze to podkreślę. Będzie płynął wolniej. Może taki przykład na razie dla słuchaczy. Wyobraźmy sobie, że mamy dwóch sąsiadów w bloku bardzo wysokim. Jeden mieszka na pierwszym piętrze, a drugi na, nie wiem, 30, prawda? No więc ten, który mieszka na pierwszym piętrze, będzie się starzał wolniej, niż ten, który mieszka wyżej. Dlatego, że pole grawitacyjne jest większe bliżej środka Ziemi, bliżej powierzchni Ziemi, tak? W związku z czym tutaj czas będzie płynął wolniej, to zawsze jest względne, niż, prawda, na tym 30 piętrze. No można powiedzieć jeszcze to za Draganem z kwantechizmu, nie ukrywam, tutaj profesorowi Andrzejowi Draganowi oddaję cześć, bo to są fantastyczne przemyślenia. Krótko mówiąc, jest tak, że broda, prawda, nasza broda się starzeje troszeczkę wolniej niż włosy. No to też jest ten efekt. Te rzeczy są mierzone, proszę sobie wyobrazić, zegarami atomowymi. Rzeczywiście, gdyby postawić zegarek na podłodze i na szafie, to w tej chwili są zegary atomowe. Oczywiście to by właśnie dotyczyło takich zegarów atomowych. Z dokładność, prawda, sekundy na miliardy lat. Więc to one są w stanie stwierdzić tą różnicę, że parę metrów wysokości daje inny upływ czasu. To znaczy taki zegar na wysokiej szafie gdzieś będzie się troszeczkę śpieszył względem tego zegara na dole.
Pozdrawiam sąsiadów z parteru.
Tak, ale uwaga, tutaj muszę... No to jest moje sumienie dydaktyczne, o, tak bym to ujął, bo też tak rozmawiamy właśnie ze studentami fizyki na ten temat. Mianowicie, to jest bardzo ważna rzecz, o której teraz powiem, bo można popaść w pewną frustrację, że na przykład organizm się, proszę zobaczyć, starzeje wolniej czy szybciej, tak? Otóż nie. Taki kosmonauta, który będzie na rakiecie, czy taki sąsiad, który mieszka bardzo wysoko gdzieś, prawda, w tych budynkach przyszłości na 12 kilometrów w kształcie wieży Eiffla, nie? No więc to nie jest tak, że taki człowiek będzie odczuwał, że jego ciało się starzeje wolniej czy szybciej, tak? Nie. Jego życie się nie zmieni. Wszystko to, o czym teraz troszkę tak egzaltowanie opowiadam, ale lubię te sprawy. Wszystkie te historie są związane z porównaniem dwóch układów odniesienia. Prawda? Zawsze jest to ta względność. Jeden układ względem drugiego. Kosmonauta względem ziemianina. Ten wysokościowiec względem tego piętro, tego parterowca. To wszystko jest względne. Więc to nie jest tak, że my byśmy sobie przedłużyli nasze życie biologiczne, prawda? Mamy tyle i tyle, około 100 lat, prawda?
I nic więcej. Panie doktorze, a czy w fizyce istnieje coś takiego jak teraźniejszość? Czy to jest wyłącznie ludzkie doświadczenie?
Tak, to jest też ciekawe pytanie. Przejdę do niego, chociaż jeszcze chciałem dokończyć, że ten czas, przepraszam bardzo, już przechodzę do tego pytania, panie redaktorze, tylko takim ekstremalnym przypadkiem czy miejscem, gdzie czas płynie zupełnie inaczej, jest chociażby horyzont czarnej dziury, ale uwaga, to jest z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego. Można powiedzieć, że gdyby ktoś z zewnątrz obserwował ciało spadające na czarną dziurę. To są obiekty istniejące, prawda, w kosmosie, potwierdzone. Prawdopodobnie mega często we wszystkich środkach galaktyk. To jest być może w ogóle tajemnica, jedna z podstawowych tajemnic wszechświata, czarne dziury. Jeżeli to się rozwikła, to będziemy wiedzieli znacznie więcej o tym wszechświecie. W każdym razie, jeżeli taki obiekt opadałby na horyzont czarnej dziury, to my byśmy to widzieli coraz wolniej. Można powiedzieć, ściśle, że to byłby nieskończenie długi czas, opadania. Czyli mówiąc krótko, nigdy nie zauważymy obiektu, który wpadnie do czarnej dziury. Prawda? No, słuchacze mogą być zdziwieni, jak to? No właśnie, ale z naszego zewnętrznego punktu widzenia, obserwacji, to będzie nieskończenie długa podróż. To się wszystko, te fale świetlne poczerwienieją, one się, prawda, zblakną w podczerwieni. To jest taka historia. Mhm. Więc ten czas płynie naprawdę, naprawdę różnie. I teraz, bardzo ciekawe pytanie. Czy istnieje coś takiego jak teraz?
Tak.
Kiedy jeszcze się delektujemy tą chwilą relaksu przed nielubianym poniedziałkiem, no to pytanie wraca. Otóż fizyka odpowiada tutaj w sposób szalony, ale coś takiego jak teraźniejszość, teraz w skali globalnej nie ma sensu. W naszej lokalnej skali, to znaczy małych prędkości, słabych pól grawitacyjnych, żyjemy w bardzo spokojnym miejscu wszechświata, szczególnie chodzi o małe prędkości dla nas, można powiedzieć, że nie ma tego rozszczepienia einsteinowskiego czy relatywistycznego. I na ogół jest tak, że pojęcie równoczesności, bo to jest klucz w fizyce, jest przyjmowane, prawda, for granted, jak mówią Anglicy. No tak po prostu jest. Mhm. Uwaga, są sytuacje, to troszkę z innej strony patrząc, że widzimy błysk wyładowania atmosferycznego, a grzmot dopiero dojdzie do nas, prawda, no, z prędkością dźwięku w atmosferze. Ale mówię tutaj o czymś takim, że w naszym lokalnym świecie różnica między tym, na ogół, proszę zobaczyć, między tym, co się dzieje, a co obserwujemy, jest pomijalna, prawda? Spada nam ołówek na biurko, no to oczywiście on spada i my to widzimy, tak? To jest punkt wyjścia do ciekawych rozważań Einsteina. Otóż okazuje się, że jeżeli weźmiemy większą skalę obserwacji, to znaczy większe prędkości czy większe odległości kosmiczne, to pojęcie teraz nie ma sensu. Nie ma czasu absolutnego i nie ma przestrzeni absolutnej. Nie ma przestrzeni absolutnej w tym sensie, że nie ma czegoś takiego jak ściśle, dokładnie ustalone położenia gwiazd, galaktyk. To jest pewna ułuda, my się tak umawiamy, ale ze względu na skończoną prędkość światła, czyli na skończoną, upośledzoną prędkość przekazywania obrazu, prawda, sygnału, jest to wszystko zmrożone. To znaczy, my nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że coś jest dokładnie tam, teraz. Krótko mówiąc, nie ma czegoś takiego jak teraz w całym wszechświecie. To jest szokujące stwierdzenie. Wiąże się z tym tak zwany model wszechświata blokowego. To jest temat, który może warto troszeczkę rozwinąć. Wszechświat blokowy, czy czas jako blok. Otóż właśnie ze szczególnej teorii względności Einsteina, o której troszkę już opowiedziałem, czyli że ona tutaj stawia na piedestał prędkość światła, prawda, a reszta to ruchome piaski. I z teorii grawitacji, czyli z ogólnej teorii względności, czyli silne pole grawitacyjne, wynika, że... Może podam taki przykład z ABC względności Einsteina, wybitnego logika Bertranda Russella. Proszę sobie wyobrazić, to jest troszkę taka scenografia Hercules Poirot, Agatha Christie. Okay? Mianowicie mamy pociąg. Z przodu i z tyłu, na przodzie i na rufie wagonu stoi dwóch zabójców, którzy strzelają do ofiary znajdującej się w środku tego wagonu. Powiedzmy, że to jest dla ustalenia uwagi taki przeszklony wagon, który przemknie z ogromną prędkością przed oczyma świadka na peronie. Powiedzmy zawiadowcy stacji. No i teraz wyobraźmy sobie, że tych dwóch sprawców naciska na spust jednocześnie w układzie związanym z tym pędzącym wagonem. Żeby słuchacze dostali tutaj pewne takie wsparcie moralne, że to ma sens, co mówię, to nas doprowadzi do odpowiedzi. Chodzi o zrujnowanie pojęcia równoczesności, które dalej w konsekwencji prowadzi do wszechświata blokowego i do nieistnienia teraz, globalnego teraz. Więc jeszcze chwilka, więc tych dwóch sprawców naciska na spust jednocześnie w układzie wagonu, natomiast zawiadowca stacji, który stoi też dla uściślenia uwagi, jak to mówią, dokładnie symetrycznie w środku, prawda, w momencie przemknięcia tego wagonu, on zauważy, że zjawiska jednoczesne, czyli wystrzały z tych dwóch pistoletów, nie będą jednoczesne w jego układzie stacji. No i tutaj Bertrand Russell pozwala sobie na takie, prawda, troszkę dowcipne łamigłówki logiczne, że gdyby były zeznania w sądzie, no to pytanie, kto ma rację, prawda? Czy ktoś na tym wagonie pędzącym z ogromną podświetlną prędkością, który stwierdzi, że sprawcy strzelili jednocześnie, czy taki zawiadowca stacji, który powie, nie, najpierw oddał strzał ten z przodu, bo tak by rzeczywiście było,
tak. A
dopiero później, z pewnym opóźnieniem, ten tylny. No i teraz pytanie jest, kto miałby rację, prawda? Więc sędzia musiałby młotkiem odbić tam, prawda, jakiś werdykt. I tutaj jest paradoks, mianowicie obaj obserwatorzy mają rację. To jest to pytanie źle postawione i to jest właśnie ten szok teorii Einsteina, że wszystkie układy inercjalne są równoprawne, a prędkość światła jest wyróżniona. Więc obaj świadkowie i z wagonu, i ze stacji będą mieli rację. To są, prawda, pytania, a jak długi jest twój cień? No to pytanie nie ma odpowiedzi, bo to zależy od tego, jak ty stoisz względem, prawda, słońca.
Tak.
Jak daleko jest do końca kija? Tu cytuję Dragana, a nie ukrywam, bo to są... Trudniej to ładniej ująć. Rzeczywiście, jak daleko jest do końca kija? No to zależy, gdzie jesteśmy, prawda, palcem na tym kiju. Natomiast nie ma czegoś takiego jak jednoczesność. Załóżmy, że w takiej dalekiej Andromedzie mamy kosmitów. 2,5 miliona lat świetlnych od nas. Taka sąsiadka galaktyka.
Tak.
Więc wyobraźmy sobie, że taki kosmita świadomy sytuacji wstaje od biurka i oddala się od Ziemi tempem piechura. On, wykonując taki ruch, zmienia teraźniejszość, to znaczy to, co dzieje się teraz. Proszę zauważyć, w Andromedzie i na Ziemi, oddalając się od Ziemi, zmienia tą teraźniejszość wstecz w czasie. Powiedzmy, to zależy właśnie od odległości tej kosmologicznej, ale no powiedzmy o lata, tak? Powiedzmy o lata na Ziemi, więc wystarczy dosłownie jazda na rowerze, bardzo mała prędkość, chód człowieka, żeby cofnąć czas na Ziemi o lata, a przy większych prędkościach to mogą być setki lat. Na przykład można by tak się poruszać w tej galaktyce Andromedy, że uwaga, na Ziemi jeszcze nie doszło do bitwy pod Grunwaldem. To jest pewien szok, jeżeli by się nad tym zastanowić. To znaczy, że to właśnie prowadzi do koncepcji wszechświata blokowego, czyli, że uwaga, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są równoprawne, istnieją tak samo realnie, jak punkty w przestrzeni. No to jest dosyć porażająca wizja, bo tutaj filozofowie, prawda, się będą żyć, a co z wolną wolą, tak? No, w tym świecie blokowym ten determinizm jest posunięty do skrajności. Istnieje taki obserwator w kosmosie, potencjalnie, dla którego, pomyślę o sobie, jeszcze się nie urodziłem. Albo pan, panie redaktorze, jeszcze się nie urodził, tak? Istnieje też taki obserwator w kosmosie, potencjalnie, dla którego już nie żyje. To jest fakt. To jest piorunujące, bo to rzeczywiście rujnuje pojęcie teraz. To jest koncepcja eternalizmu, no mówiąc mądrze, czyli właśnie takiego ujęcia czasu, że to jest pewien blok, prawda, przez który my swoją linią świata, linią życia w sposób deterministyczny wędrujemy. Jest też skrajnie drugi przypadek, niestety on jest przez fizyków trudno akceptowalny, bo właśnie kłóci się z teorią Einsteina. To jest taki prezentyzm, czyli że istnieje tylko teraz.
Czy ludzkie postrzeganie czasu, że coś trwa długo albo mija szybko, czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie dla fizyki?
Właśnie, no to jest pytanie powiązane z naszą świadomością, tak? Obecnie są takie trendy, tendencje w fizyce, na razie takie jeszcze ostrożne, że aż mi trudno to wypowiedzieć tak ex cathedra, ale powiem to. Być może świadomość jest pierwotna przed materią, prawda? Więc to by zmieniło wszystko. I wtedy ten problem ludzkiego doznawania czasu być może jest znacznie bardziej poważniejszy, niż traktujemy go obecnie w tym paradygmacie materializmu, prawda? Redukcjonizmu, no, że prawda, mamy materię, mamy czasoprzestrzeń, elegancko wszystko tam hula i mimo wszystko jest ta scena pozawijana jak mięczak przez grawitację, tak, przez masę, energię, ale jednak, a tutaj nagle pojawiłby się paradygmat, że to świadomość jest czymś pierwotnym, która to świadomość w jakiś sposób realizuje materię, prawda? No więc troszkę tutaj bardzo odważnie, może za odważnie, a może stracę pracę przez te wypowiedzi, żartuję. Dziekan wie, że jestem tutaj troszkę wywrotowcem, ale może rzeczywiście tak być, prawda? Więc krótko mówiąc, spinając to ciekawe pytanie, być może nasze doświadczenia, te, prawda, psychologiczne mogą być bardzo ważnym wkładem w te badania nad czasem.
A Albert Einstein, geniusz, pokazał, że czas może płynąć różnie, o czym również mówiliśmy dzisiaj w naszym programie. Czas na rozmowę o czasie powoli dobiega końca. To był program Wykład Otwarty, a moim gościem w Radiu RMF 24 był pan dr Maciej Mulak, fizyk i popularyzator nauki z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki na Politechnice Wrocławskiej, prowadzący kanał na YouTubie Fizyka bez zamulania. Panie doktorze, bardzo dziękuję.
Bardzo panu dziękuję. Dziękuję też słuchaczom. Mam nadzieję, że nie zamuliłem, odklejając się niekiedy w tych opowieściach. Mam nadzieję, że nie. Tak, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję i niech spokojnie nam płynie ten czas, panie doktorze.
Tak jest. Przez cały nowy rok. Dziękuję.